Zostań rybakiem pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich Państwa w naszej kolejnej audycji Zostań rybakiem pana. Nasza audycja powołaniowa. Dzisiaj dużo modlimy się o powołania. Prosimy Pana Boga, aby nie brakło szafarzy Słowa Bożego, szafarzy sakramentów. Powołania nie spadają z nieba. One rodzą się w naszych domach. Jak to wygląda u poszczególnych kapłanów? Nad tym chcemy się zatrzymać, o tym chcemy opowiedzieć. Moim kolejnym gościem jest ksiądz dr Adam Kraska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej. Szczęść Boże, księże Adamie.
Szczęść Boże.
Księże Adamie, może na początek, zanim dojdziemy do istoty naszej audycji Zostań rybakiem Pana, czyli kwestia powołania do życia kapłańskiego, chciałbym, aby ksiądz wprowadził troszkę naszych telewidzów, radiosłuchaczy w swój życiorys. Skąd ksiądz pochodzi, czy ma rodzeństwo, gdzie kończył szkołę podstawową, gdzie kończył szkołę średnią?
Więc pochodzę z Witaszyc, to tak można powiedzieć parafia na już obrzeżach naszej diecezji, ponieważ Witaszyce, Jarocin i dalej już archidiecezja poznańska. Była to fragment dawnej diecezji gnieźnieńskiej, więc pewnie gdyby nie zastał mnie podział diecezji kaliskiej, to wylądowałbym w seminarium w Gnieźnie. Natomiast tam wzrastałem i w Witaszycach dorastałem. Szkoła miałem bardzo blisko, kościół miałem bardzo blisko, bo mieszkam na ulicy Szkolnej. Co prawda na końcu, ale do szkoły blisko, do kościoła blisko, bo kościół jest umiejscowiony obok szkoły. Więc wszystko miałem w Witaszycach do wzrastania odpowiednio i blisko. Poza tym wychowałem się w domu, gdzie nas była czwórka. Mam starszego brata i dwie siostry bliźniaczki, chociaż niepodobne do siebie. Ale bliźniaczki. I w takim dosyć dużym domu wzrastałem, ponieważ mieszkała jeszcze z nami babcia, już świętej pamięci w tamtym roku odeszła, a także jeszcze wuja, więc ósemka w domu, rodzice i tak dalej. Wzrastałem w domu rolniczo-robotniczym, można powiedzieć, bo mieliśmy małe gospodarstwo. Tata jeszcze pracował w cukrowni we Witaszycach. Więc też musiałem również od dziecka uczyć się pracy, pomagać w gospodarstwie i nie żałuję tego, ponieważ dzisiaj znam również wartość fizycznej pracy. Nie byliśmy jakoś grzeczni jako dzieci, znaczy w sensie byliśmy bardzo żywymi dziećmi i zawsze coś z bratem zmajstrowaliśmy. Także był to czas piękny, którego trudno dzisiaj zobaczyć, a z przerażeniem przechodzę obok bloków, gdzie mieszkają setki dzieci, obok jakiegoś osiedla i tam nie spotka się dzieci, wszyscy zareglowani w domach, przed telewizorem, komputerem i komórką. My tych atrakcji nie mieliśmy, więc zawsze dzieci z całego praktycznie sąsiedztwa spotykaliśmy się na własnoręcznie zbudowanym boisku do piłki. Nie było to jak dzisiaj pięknych orlików, ale było boisko, które było nierówne, przewyższenia były znaczne, często woda stała, natomiast to nam nie przeszkadzało, graliśmy w byle czym i spotykaliśmy się szczególnie przez całe wakacje, a także popołudniami graliśmy w piłkę nożną, w siatkówkę, w różne zabawy, podchody, organizowaliśmy sobie świetnie czas i dlatego te przyjaźnie między nami do dzisiaj są i to był taki piękny czas, bo jak się zebrali wszyscy, to stanowiliśmy drużynę piłkarską, graliśmy między osiedlami, to zawsze była dodatkowa rywalizacja.
Ostra rywalizacja.
Dlatego bardzo miło wspominam ten czas. Potem z racji też tego małego gospodarstwa jakoś nadawałem się do tej pracy. Ojciec mówił, że chciałby mi to wszystko przekazać i właśnie poszedłem do szkoły rolniczej nieopodal Witaszyc i jestem zawodu technik rolnik. Mój rocznik to czas przekształceń, więc ostatnie technikum pięcioletnie dzisiaj wraca, ostatnie rocznik bez gimnazjum i ostatnia matura stara, taka typowa matura. Więc dojeżdżałem rowerem z kolegą, sąsiadem, 8 kilometrów codziennie, żeśmy rowerem dojeżdżali do szkoły, bo żeby jechać autobusem, to trzeba było dojechać do Jarocina, jest Jarocina do Tarc. Więc ścinaliśmy tą drogę rowerami, śnieg, nie śnieg, jeździliśmy cały rok rowerem. Nikt nie chorował z nas na jakieś przeziębienia, byliśmy zahartowani, dlatego też miło wspominam ten czas technikum. I tak naprawdę ta myśl o powołaniu rozwijała się z czasem. Byłem ministrantem wieloletnim.
No właśnie, bo ksiądz tu wspomniał, że były jakieś plany, ta szkoła rolnicza, no bo tata chciał, żeby ksiądz przejął jakby tą gospodarkę, to co w domu, a jednocześnie myśl powołania do kapłaństwa, tak?
No, ona przyszła bardzo, bardzo późno. Ja w domu u nas nie było w rodzinie księdza i nie widziałem tego od kuchni, więc tak naprawdę ta myśl o powołaniu przyszła bardzo późno. Ona się przewijała, bo jeździłem również na rekolekcje powołaniowe do seminarium. Byłem przed wstąpieniem chyba trzykrotnie na takich rekolekcjach. Gdzieś ta myśl przewijała się, natomiast tak naprawdę decyzję podjąłem w klasie maturalnej i w czasach, no już dzisiaj można powiedzieć, w tym roku 15 lat mija od tego czasu takich rekolekcji, można powiedzieć całego świata, które przeżywaliśmy z racji śmierci, umierania Jana Pawła II. My jesteśmy właśnie tym rocznikiem, który wstępował po śmierci Jana Pawła. Pamiętam, że to był też dla mnie czas takiej dużej modlitwy i rozeznania powołania i kiedy o śmierci Jana Pawła dowiedziałem się w kościele, bo było takie wieczorne czuwanie, to gdzieś tak sobie powiedziałem, że jedno wielkie powołanie odchodzi do Pana, ale w to miejsce na pewno zrodzi się bardzo wiele innych. No nie sądziłem, że też mówię o sobie. I wtedy gdzieś ten głos powołania był coraz silniejszy i potem jeszcze przez maturą wikariusz zorganizował taki majowy wyjazd śladami Jana Pawła do Krakowa, Łagiewnik, Wadowic. To jeszcze bardziej to był czas takiego myślenia i po maturze podjąłem decyzję pójścia do seminarium.
Kiedy ksiądz rozeznawał to powołanie, czy jakąś rolę też odegrali konkretni kapłani w tym rozeznawaniu? Czy oni mieli wpływ na tą decyzję, czy to po prostu było to, co się dzieje we mnie, ja rozeznaję i rozmawiam z Panem Bogiem o tym, co we mnie?
Bardzo, bardzo dużą rolę odegrali kapłani, szczególnie w tym czasie w Witaszycach był wikariuszem ksiądz Adam Zmudar, tworzyliśmy wspólnotę młodzieżową, więc on też bardzo, bardzo mi pomógł w rozeznaniu. Był również ksiądz proboszcz Stanisław Szymański, dzisiaj już emerytowany, i on też, pamiętam, jak mówiłem o pójściu, to on powiedział, wie, że to nie jest na rok, to jest na całe życie.
I słowa, które zostały w pamięci.
Tak,
prawda?
Tak. I byłem też, kiedy pierwszy raz gdzieś pojawiła się myśl o powołaniu, tu na rekolekcjach seminaryjnym to świadectwo dawał też ksiądz, który później był wikariuszem Witaszyca, kiedy ja byłem klerykiem, więc nie ma przypadków. I myślę, że bez jakiegoś świadectwa kapłanów, bez ich prowadzenia bardzo ciężko albo nawet jest niemożliwe, aby rozwijało się. Znaczy wszystko jest możliwe z Panem Bogiem, natomiast rzeczywiście księża mają ciągle bardzo dużą rolę do odegrania. Przykład, słowa uczą, ale przykład pociąga i na pewno tak.
Czyli to świadectwo kapłanów bardzo ważne też w przypadku księdza.
No, świadectwo Jana Pawła to też było.
No, to był ten czas.
To był ten czas taki.
Może tak tylko dopowiemy naszym słuchaczom, telewidzom, że akurat tak się składa, drodzy Państwo, że my jesteśmy kolegami kursowymi tutaj z księdzem doktorem Adamem. Razem żeśmy wstępowali do seminarium i razem żeśmy, bo ja też pamiętam, przeżywali śmierć Jana Pawła II. 9 lat kapłaństwa. Pierwsze parafie, pierwsze wyzwania. Gdzie ksiądz trafił?
Po sąsiedzku, bo praktykę diakońską odbywałem w parafii świętego Antoniego w Ostrowie. Jeszcze byłem ostatnim takim diakonem księdza Infuata Szmyta. Potem przechodził na emeryturę i trafiłem po sąsiedzku. Ksiądz Infuat się śmiał, że idziesz do córki, bo poszedłem do parafii świętego Ducha, który został utworzony z części parafii świętego Antoniego. I taka też była zabawna sytuacja, że nie musiałem zmieniać szkoły, bo na praktyce diakońskiej uczyłem w trzecim LO, czyli jakby naprzeciwko kościoła, a taki zwyczaj tam był, że wikariusz z Ducha uczy też w trzecim liceum, więc tak naprawdę pożegnałem się gdzieś tam w kwietniu z klasami maturalnymi, ze szkołą i od września z powrotem w tej samej szkole, więc tutaj też było duże, duże ułatwienia. Tam spędziłem 4 lata, pierwsza miłość to zawsze się pamięta i rzeczywiście był to piękny czas. Do dzisiaj ludzie odwiedzają, do dzisiaj ludzie wspominają mnie, gdzieś tam spotkamy i pamiętają, i to jest też bardzo piękne i budujące, że zostawiło się kawałek swojego życia, ale gdzieś w pamięci był to również niezmarnowany czas wśród ludzi.
Proszę, najpierw jeszcze kolejne parafie.
Tak. Potem dostałem zmianę. Jeszcze przy okazji właśnie już w Ostrowie biskup polecił rozpoczęcie studiów doktorskich. Rozpocząłem je w Poznaniu na UAM-ie, teologię fundamentalną. Potem przyszła zmiana do Krotoszyna. To też można powiedzieć niedaleko, więc po tych 4 latach w Ostrowie trafiłem do Krotoszyna. Wszystko się układało. Przez 2 miesiące myślałem, że będzie podobnie jak w Ostrowie, oczywiście i na parafię, i na specyfikację, ale spotkanie z księdzem biskupem zburzyło w ogóle to myślenie, ponieważ ksiądz biskup mnie wezwał i powiedział, że ma w zamyśle tworzenie szkoły średniej dla młodzieży i musimy do tego czasu, nim on powstanie, wykształcić również odpowiednią kadrę i widziałby mnie na funkcji w przyszłości dyrektora i że mam podjąć odpowiednie studia. I pamiętam, że ten pierwszy rok w Krotoszynie to chyba był taki rokiem, gdzie miałem najwięcej pracy, ponieważ na przykład wtorek się układał w ten sposób, że jechałem do szkoły na 8 godzin i to jeszcze miałem w 2 szkołach zajęcia. Potem szybko jechałem z Krotoszyna do Kalisza na zajęcia ze studiów menadżera oświaty. To studia kończyły się gdzieś tak o 20-21. Wracałem do domu rodzinnego, do Witaszyc. Przespałem się i rano na studia do Poznania, żeby wrócić na mszę wieczorną do parafii w Krotoszynie. Więc naprawdę było to bardzo, bardzo ciężkie. Jak to zrobiłem, sam nie wiem. I wiem, że jeszcze wtedy miałem 24 godziny w szkole. No parafia bardzo duża, bo dzisiejsza bazylika i tak dalej. Więc ten pierwszy rok był taki ciężki. Drugi to był również, ponieważ cały czas kontynuowałem tą pracę wśród różnych grup. Tam świetnie została rozwinięta przez moich poprzedników grupa młodzieży, która bardzo licznie przychodziła na spotkania. To było też takie dla mnie doświadczenie bardzo budujące, że tylu młodzieży myśli poważnie o Panu Jezusie i chce się spotykać na wspólnej modlitwie. Więc to generowało też z drugiej strony dużo pracy, ale już musiałem jeździć tutaj do Kalisza i organizować szkołę. Więc te 2 lata w Krotoszynie były pod względem intensywności bardzo, bardzo intensywne. Po tych 2 latach, no w lipcu przyszedłem tutaj do Kalisza na funkcję dyrektora i od września ruszała szkoła. Wokół tego jeszcze oczywiście dużo papierków, biurokracji, załatwiania i powstała szkoła i tak w tej szkole już 3 rok pracuję. Ciągłe wyzwania, ciągłe nowe rzeczy, które mają rozwinąć szkołę, dochodzą i tak te 9 lat upłynęło, można powiedzieć, jak jeden dzień.
Teraz nasuwa mi się pytanie, księża Adamie. 9 lat kapłaństwa, 2 parafie wikariuszowskie, teraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych diecezji kaliskiej. W tym życiu kapłańskim, bo wiadomo, wychodzimy z seminarium z pewnym ideałem, który gdzieś tam mamy w sobie i daj Boże, żeby ten ideał był jak najdłużej w nas. To, co księdza w życiu kapłańskim zaskoczyło bardzo pozytywnie, a co może rozczarowało przez te 9 lat?
Dobre pytanie. W jakiś sposób to, co mnie zaskoczyło pozytywnie, to fakt, że ludzie potrzebują dobrych kapłanów. I tu nie trzeba w jakiś sposób, jakiś fajerwerek. Wystarczy czasem przygotować się bardzo dobrze do swojego, a nie odczytanego kazania i pomodlić się do Ducha Świętego i to słowo trafia do serc. I to było bardzo dużym zaskoczeniem, że wielu ludzi przychodziło i mówi do mnie, że to słowo trafia. Zaskoczeniem było to, że ja też coś potrafię. W średniej szkole to w ogóle nie marzyłem, żeby być nauczycielem, a potem nauczyciel wiadomo religii, teraz jako dyrektor, to zaskakuje mnie Bóg w tym sensie, że jeżeli myślę, że się do tego nie nadaje, Bóg pokazuje, że możesz się rozwijać jeszcze bardziej. Że nie zwijaj walizek, jak ciągle Bóg może cię prowadzić i pokazać ci, że możesz nowe rzeczy robić. Więc to na pewno było takie zaskoczenie pozytywne. Natomiast rozczarowania zawsze są, jeżeli chodzi o Kościół, bo Kościół jest nim, są grzesznicy, którzy chcą się nawrócić. I być może tutaj w jakiś sposób były rozczarowania, tylko że no, głupi się gorszy, mądry wyciąga wnioski. Thank you.
Księże Damie, nasza audycja nosi tytuł Zostań rybakiem Pana, czyli to jest taka audycja typowo powołaniowa, mówimy o tym odkrywaniu drogi kapłańskiej, ale też w zamyśle jest ta rzeczywistość, która kieruje nas do drugiego człowieka. Jak ksiądz dzisiaj rozumie słowa Zostań rybakiem Pana?
Na pierwszy rzut oka kojarzy mi się z Szymonem Rybakiem. Wędkarzem nigdy nie byłem, natomiast właśnie jak już tu ksiądz wspomniał, no zaczęliśmy seminarium i do dzisiaj żyjemy w przyjaźni od czasów seminaryjnych i gdzieś tam zawsze rybak, to ksiądz Szymon Rybak. Ale tak już poważnie, zostań rybakiem Pana. Chyba nie ma lepszej nagrody dla księdza, jeżeli gdzieś tam usłyszy, że posługa, którą pełnisz, spowodowała, że ktoś uwierzył bardziej w Boga albo uwierzył w Boga. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, aby nieść pomoc to i mówić o Bogu odważnie, to myślę, że to wezwanie zawsze będzie go motywowało. Wczoraj mieliśmy, bo tak nagrywam audycję, nie wiem kiedy ona pójdzie, ale objawienie Pańskie i to, co mnie urzekło na przykład w Mędrcach ze Wschodu, to, że kiedy opowiadali swoją historię przybycia do Betlejem Herodowi, to Herod wraz z całą Jerozolimą się przeraził. Oczywiście wiemy, że Herod przeraził się, bo myślał, że mu rośnie konkurencja, która zdetronizuje go z władcy Izraela. Oczywiście tu wiemy, jak to było. Natomiast no, chciałbym mieć taką twarz mędrców, bo musieli być bardzo wiarygodni. Ruszyli za gwiazdą, czymś niepewnym, w daleką podróż. Nie bali się iść do króla i opieścić mu, Mesjasz się narodził. I dlatego przeraził się Herod pewnie, bo mieli w oczach wyraz twarzy bardzo przekonujący i oni wierzyli w to, co robią. I myślę, że każdy z nas, także kapłanów, chciałby mieć, czy chrześcijan, taką twarz, że jak mówimy o Bogu, to ten, co nas słucha i nawet jest daleko, to potrafi w Boga uwierzyć.
Życie kapłańskie od różnych stron chcemy przedstawić naszym telewidzom, naszym radiosłuchaczom. Zapraszam różnych kapłanów, którzy zajmują się różnymi wymiarami życia kapłańskiego. Nie chciałbym jakoś zaklinać też rzeczywistości, no bo dzisiaj to różnie o kapłanach się mówi, czy dobrze, czy źle. Każdy to swoje zdanie pewnie ma. Proszę księdza, tak się zastanawiam, czego dzisiaj ludzie od nas oczekują? Jak ksiądz myśli?
Na pewno oczekują. W każdym człowieku jest ten wymiar wołający, jest jakaś cząstka wołająca o Boga. I każdy człowiek instynktownie tego szuka. Jeżeli nie będzie kapłanów, którzy potrafią odpowiedzieć na to często wycie serca, to ludzie znajdą sobie inny substytut, którym tą pustkę wołającą o Boga czymś sobie zapełnią. I myślę, że dzisiaj potrzeba kapłanów, którzy będą z ludem na dobre i złe, którzy też potrafią dać człowiekowi nadzieję i potrafią człowieka wesprzeć dobrą wartością. Z jednej strony zmienia się cały czas, obserwuję to, bo teraz chociaż jestem dyrektorem, to jednak pomagam również na parafiach, to dostrzegam, że zmienia się jakby wizerunek naszych odbiorców, ludzi, którzy przychodzą do kościoła. Jest ten coraz lepszy bilans i poprawa życia materialnego, ale z drugiej strony widzimy coraz bardziej problemy psychiczne wśród ludzi. Załamują się, nie widzą sensu życia. Kapłan chyba to jest taki człowiek, który ma ten sens człowiekowi dać. Pokazać, że Bóg każdego z nas stworzył kimś innym do rzeczy, których nikt wcześniej powołany nie był. I kto ma to zrobić, jeżeli nie dobry kapłan? Pokazać ludziom sens prawdziwego życia, że jeżeli Bóg nam daje dzisiejszy dzień, kolejny dzień naszego życia, to on jest po coś. Nawet teraz byłem na różnych odwiedzin, na przykład spotkałem się z taką osobą, która powiedziała, że nie widzi sensu życia, dzieci się nią nie interesują, jest sama, doskwiera samotność, nie chce żyć. To jest wyzwanie nas, aby dać tym ludziom nowe narodziny.
Takie mamy różne doświadczenia, tym bardziej jest to też czas kolędy, wizyt duszpasterskich, spotykamy się z ludźmi, możemy powiedzieć, mamy przekrój wszystkiego. I tych bardzo pięknych rzeczywistości rodzinnych, i tych bardzo trudnych, to co ksiądz sam zauważył. Na tą chwilę jest ksiądz dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej. Obok siebie ma prawie 500 osób młodych, którzy wchodzą w dorosłe życie. sam ksiądz zauważył, że tych spraw ciągle przybywa, obok budowa, biurokracja, papierki, które tonami czasem trzeba przerzucać. W tej dzisiejszej rzeczywistości księdza życia, jak ksiądz może przełożyć to na to nasze zawołanie, zostań rybakiem Pana, jak to dzisiaj się może realizować w księdza życiu?
Bardzo polubiłem pracę tutaj w szkole z młodzieżą i jeżeli Bóg da, znaczy nie miałem takiego celu, że teraz po naszej szkole to wszyscy trafią na drugą stronę do seminarium. Chciałbym im pokazać, że Kościół to nie tylko instytucja, ale Kościół, który dba o oczekiwania i potrzeby młodego człowieka i że potrafi dać im wiedzę i wartości, które będą im bardzo potrzebne w życiu. I pomoże im odnaleźć to swoje powołanie, którym będą się zajmowali. Jeżeli się zrodzą jakieś powołania, to tym bardziej będziemy zadowoleni. I jednak młodym człowiekiem praca jest bardzo, bardzo twórcza. Oni bardzo chłoną wszystko, co daje otoczenie. Jeżeli w tym momencie da się im coś bardzo pozytywnego, to możemy z nich nie zrobić egoistów, ale ludzi, którzy potrafią dostrzec biedę człowieka i okazać współczucie.
On wspomniał o tej właśnie rzeczywistości, że ludzie popadają w jakieś depresje, załamania, nie widzą sensu życia. A jak jest z młodym człowiekiem? Czy on pyta o sens życia, księdza na przykład?
Myślę, że młody człowiek w szkole średniej zawsze sprawdza autorytety i pyta dużo i ważne, żeby ktoś potrafił im na te pytania odpowiedzieć. Szkoła jest nawet lepszym miejscem do takich zadawania pytań niż często sam dom czy rodzina. I dlatego ta szkoła musi spełniać również bardzo mocną funkcję wychowawczą.
Spotykanie z młodzieżą, wiele spraw związanych ze szkołą, ale ksiądz jest utalentowany w wielu rzeczywistościach i myślę sobie tutaj o jeszcze jednej rzeczywistości, o której może nawet wielu ludzi nie wie. Dusza poety, prawda? Ksiądz pisze wiersze, te wiersze wydaje. Czy w ten sposób też można dotrzeć do człowieka z dobrą nowiną, stać się takim duchowym przewodnikiem dla człowieka?
Jak najbardziej. Poezja w moim życiu pomaga mi odpowiedzieć na pytania, których nie potrafię znaleźć odpowiedzi i jest elementem gdzieś kontaktowania się ze światem, innym niż kazanie czy homilia. Chociaż wiersz też może być homilią. I myślę, że tak, że moja twórczość różni się od typowej religijnej. Ja nie chcę nikomu dać, bo chyba nikt nie dostaje na tacy Pana Boga. Trzeba go poszukać wytężoną pracą i modlitwą. I podobnie jest z moimi wierszami, żeby prawdę o Bogu znaleźć, to trzeba się nad tym wierszem wysilić. I jest to również, chociaż z ubolewaniem czasem tęsknię do tego, żebym się tak oderwał i napisał coś, bo często jak jest dużo pracy, to już nie starcza na to sił. Jednak to dzieje się też w tej materii dużo w moim życiu. Ostatnio zgłosił się wydawca, który chciałby promować książki w księgarniach w całej Polsce. Podpisaliśmy wstępną umowę i także przygotowujemy audiobook właśnie z moich poprzednich tomików, więc ta praca twórcza nadal gdzieś tam odkrywa ważną rzecz w moim kapłaństwie i myślę, że kapłaństwo nigdy nie zabiera talentów, ale pomaga je rozwinąć.
To, co chcę też ukazać w tych naszych audycjach, w naszych rozmowach, bo często gdzieś ten człowiek, który patrzy na kapłana, postrzega tego księdza, jest na plebanii, idzie do kościoła, odprawi mszę świętą, usiądzie w konfesjonale, ale często ludzie nie mają świadomości też, jak wiele rzeczy pięknych dzieje się w życiu kapłańskim i to też staram się przedstawić na przykładzie księdza, który jest dyrektorem, który jest poetą, który jest utalentowany pod wieloma względami. To, co często stawiam moim rozmówcom jako pytanie kończące w sumie audycję, czy przez pryzmat lat kapłaństwa, bycia w seminarium, tego wszystkiego, co ksiądz już przeżył w swoim życiu kapłańskim, dobrego i trudnego, czy dzisiaj, gdyby trzeba było zadecydować jeszcze raz wyboru, opowiedzenia się, czy wybrałby ksiądz jeszcze raz tą drogę?
Świadomy tego, co mnie czeka, to pewnie bym się dwa razy zastanowił. Jednak myślę, wydaje, że gdyby Bóg wzywał tak, jak wzywał, to temu się oprzeć nie można. Pamiętam to wezwanie, które się odzywa i to jest taki głos, który nie narzuca nic, a prosi. I chyba temu głosowi oprzeć się nie można. Natomiast wiedząc, jak to jest ten słynny cytat, jasną i ciemną stronę księżyca znając, pewnie zastanowiłbym się. Ale na szczęście życia dwa razy przeżyć nie można.
Nie można.
Może właśnie piękno życie polega na tym, że wszystkiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i doświadczyć w jednym momencie, że to przychodzi z czasem. I wiem, że pewnie widzowie chcieli, czy słuchacze od razu by usłyszeć, tak, podjąłbym i tak dalej. Natomiast powiedział tak, że jeżeli Bóg by mnie wezwał jeszcze raz, to bym nie odmówił. A jeżeli Bóg by chciał, żebym przeżył inaczej życie, no to bym poszedł inaczej.
Tak jakby mówił.
Ja też już chyba na początku kapłaństwa to powiedziałem, Panie Boże, oddaję się w Twoje ręce, Ty mnie prowadź. I cokolwiek ma być, dobrego czy złego, jeżeli będziemy ufać Panu Bogu, to po każdej burzy przychodzi słońce i po każdej nocy dzień. I myślę, że warto Bogu zaufać.
I tymi słowami kończymy naszą audycję. Drodzy Państwo, przypomnę tylko, że moim dzisiejszym gościem był ksiądz dr Adam Kraska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej, mój kolega kursowy. Księże Adamie, dziękuję za to, że ksiądz przyjął nasze zaproszenie i zechciał opowiedzieć o swoim powołaniu.
Bóg zapłać.
Zostań rybakiem Pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.